Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato.
Ciągle jeszcze leśne lato, nie tylko oczywiście to kalendarzowe, ale przede wszystkim to wakacyjne. Jakże szybciutko minęły te wszystkie wolne dni, urlopy, wakacje, wyjazdy, wycieczki, wyloty, przyloty, odloty. I tak oto z tego ludzkiego wypoczynku powracamy troszeczkę do tej tematyki związanej również z ornitologią, skoro odloty, wyloty, przyloty, a także spoglądamy w niebo i nadstawiamy ucha. Co jeszcze słychać u Państwa? Kogo jeszcze widać? Bo już zobaczyłam, że ogrom tych Państwa zdjęć, fotografii, chociażby z sejmikowania bocianiego, już zalewa chociażby portale społecznościowe, a także naszą skrzynkę lasmałparadio.lublin.pl. Ale powolutku, pomalutku zacznijmy od kawy. Od kawy w lesie.
Najpiękniejsze są poranne kawy na własnym balkonie, przy śpiewie przeróżnego ptactwa, przy tych przeróżnych odgłosach. No i przy tej zieleni. I naprawdę mieszkam tutaj od 30 lat. Nie zdarza mi się chorować, nie zdarza mi się przeziębiać. Ludzie tutaj są długowieczni, dożywają 100 lat. Jest bardzo dużo starszych osób w wieku 80-90 lat. I mówi się o tym, że właśnie tutaj mamy taki własny kurort. I przepięknie jest zarówno zimą, jak i latem. Także warto przyjeżdżać, oglądać. Moją pasją jest zbieranie grzybów. Jak zaczyna się sezon grzybowy, to już nawet z pracy nie dojeżdżam do domu, tylko zatrzymuję się przy lesie. Zawsze przygotowana z koszykiem i z nożykiem. Obiegam pagórki, zbieram grzyby, żeby było na sosik czy na zupkę i dopiero dojeżdżam do domu.
Ale to trzeba mieć ten komfort życia, dosłownie z lasem za płotem. Za tym wzgórzem, tak jak tutaj chociażby na terenie nadleśnictwa Chełm, drodzy Państwo, Majdan Nowy i tam takie, nie dość, że odgłosy, nie dość, że widoki, no to jeszcze te grzyby i grzybobranie, które tak bardzo cieszy sąsiadów leśników, czyli po prostu mieszkańców tych miejscowości.
W tym roku była bardzo, bardzo sucha i długa wiosna, więc jeszcze się u nas grzyby o dziwo nie zaczęły, ale jednocześnie znając opowieści mojego dziadka, mówił, że jak jest ogromny urodzaj na jabłka, to nie ma urodzaju na grzybów. A ten rok tak trafił, że jest naprawdę ogrom jabłek, więc wiosennych grzybów nie było, już się w tej chwili zaczynają, znajdują ludzie pojedyncze już egzemplarze. Mamy nadzieję teraz na sierpniowy prawdziwek, a później na jesienny wysyp również grzybów, takich jak prawdziwki i podgrzybki, no i opieńki.
Drodzy Państwo, sierpień już tak naprawdę nam się przecież kończy, umknął nam bardzo szybko, ale proszę powiedzieć, czy była szansa tutaj w regionie lubelskim, bo ja podróżując po całej Polsce widziałam takie grzybne lasy, co więcej grzyba też widziałam w tej ściółce. Niekoniecznie tak jak u nas, no bo tutaj rzeczywiście dość sucho w porównaniu z innymi rejonami w Polsce i no znikoma jednak ilość deszczu, więc jak to grzybobranie? No i jeszcze skupmy się na tej zależności. Drodzy Państwo, grzybobranie, a jabłka. Jabłek też można w tym roku pojeść naprawdę całkiem sporo, ale czy to oznacza, że skoro jemy jabłka, to będziemy pozbawieni tych grzybów? Skąd takie zależności, skąd takie generalnie sformułowania, że jeżeli będą jabłka, to grzybów nie będzie? Czy to ma uzasadnienie takie mykologiczne na przykład? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Państwo też pewnie pojedli jabłek, bo nawet w tym roku można było posmakować całkiem sporej ilości papierówek z tych starych jabłoni. A jak z grzybami? Już są, czy jeszcze nie ma?
Nie mam pojęcia. A, mam pojęcie, jaki to ma związek. Dlatego, że jabłko też potrzebuje, jak kwitnie, żeby nie było przymrozku, żeby było dosyć sucho, żeby kwiat nie opadł. A może to być ten czas, kiedy zawiązują się również grzybnie grzybów. I jabłonie potrzebują innego, że tak powiem, klimatu, mikroklimatu do rozwoju owoców, a grzyby innego. I może to w jakiś sposób ma zależność.
Więc okazuje się, że ta obserwacja wieloletnia tych, którzy kochają przyrodę i są po prostu blisko niej, a nawet dosłownie żyją w tej przyrodzie, być może się sprawdza. To jak tam u Państwa? Są jabłka czy grzyby? I czy jest ten taki szczególny, wyjątkowy grzyb, który okazuje się, że bardzo, bardzo smacznym grzybem jest?
Ma taką białą, jak brzoza, nóżkę i czerwony, pomarańczowo-czerwony taki łepek pod spodem jest bialutki. Bardzo gruba, fajna taka twarda nóżka, a smak przesmaczny. Przesmaczny. Nawet śmiem twierdzić, że jest smaczniejszy od prawdziwka. Zarówno do przetworów na zimę w occie, jak i do sosików i do zupy. Najpiękniejsze, najsmaczniejsze są zupy z różnych rodzajów grzybów właśnie mieszanych.
My mamy dla Państwa do tego koszyka na grzyby, bo wierzę, że już takie koszyki przygotowane, tak jak nasza rozmówczyni, koszyk, a w nim oczywiście ten kozik do podbierania odpowiedniej ilości dobrych grzybków, także tego szczególnego, o którym dzisiaj rozmawiamy. Mamy bezpieczne grzybobranie, czyli jadalne gatunki grzybów i podobne do nich gatunki trujące. Bardzo fajna książeczka, taka miniaturka, która zmieści się właśnie w koszyku, a nawet w kieszeni spodni, kiedy wybieramy się na grzybobranie. 801 50 10 22, także 81 743 7383. My mamy apetyt generalnie na grzybobranie i generalnie na grzyby, a także na tego naszego grzyba z zagadki.
A smak przesmaczny. Przesmaczny. Nawet śmiem twierdzić, że jest smaczniejszy od prawdziwka.
Jak może być smaczniejszy od prawdziwka, od tego króla grzybowego? Prawdziwek, nie dość, że piękny, pachnący, to okazuje się, że są tacy grzybiarze, którzy uważają, że proszę bardzo, jest grzyb nawet smaczniejszy od prawdziwka. 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i jak zawsze lasmałpka.radio.lublin.pl. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Krzysztof Mysiak, mówimy Państwu dzień dobry na naszym radio. Grzybobraniu i na leśnym wędrowaniu. Chciałabym wierzyć, że wstaję po to, aby iść na grzyby i wyszukiwać tych najsmaczniejszych.
A smak przesmaczny. Przesmaczny. Nawet śmiem twierdzić, że jest smaczniejszy od prawdziwka.
Czy są grzyby lepsze od prawdziwków? Halo, halo. Dzień dobry, panie Mieczysławie.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czy w Wisznicach, czy w okolicach generalnie Białej Podlaskiej są już grzyby?
Nie ma. Ja miałem taki w tej chwili epizod leśny, bo bardzo lubię las, ale byłem niemile zaskoczony, bo tam w niektórych miejscach, gdzie swego czasu dosłownie klęczałem i zbierałem czy kurki, czy inne grzyby, jest susza i jest pusto, ale... Kilka lat temu znalazłem coś nieprawdopodobnego. Wie pani, wszedłem na taką mini polankę i o czym nie wierzę. Jest koźlak w wysokości może 40 centymetrów nóżka. Przepiękny, śliczny kapelusik i czyściutki, żadnego ślimaka. Tak ukląkłem i mówię, a co ty tutaj robisz? Rozmawiam z nim. I proszę mi wierzyć, że ja w ciągu sezonu znalazłem 4 takie przepiękne koźlaki. Ja mówię, rozmawiałem z nim, mówię, co ty tutaj porabiasz? Skąd ty się tu wziąłeś? A był też taki czas, że na kolanach zbierałem kurki, a zapomniałem o plecaku. Musiałem się wracać ze 100 metrów kurczę. No teraz tego nie ma. Nie wiem, co się dzieje. Ponoć grzyby są w naszych okolicach, ale tutaj, gdzie ja jestem, gdzie mieszkam, no nie ma. Żałuję, no bo...
Sucho i jeszcze raz sucho.
Jeszcze raz sucho. Tak w zasadzie nie jestem takim stuprocentowym grzybiarzem, ale bardzo lubię las, lubię przyrodę. Zabieram swoją córkę, która też bardzo kocha chodzić po lesie. No może jutro się wybiorę, bo jestem w pracy. Teraz ostatnio dosyć dużo pracuję i chciałbym. Ale z tymi koźlakami, to mówię pani, i suszyliśmy go na płycie, na kuchni takiej węglowej. Nie wiem, moja mama go z tydzień tam suszyła. Nie mogła się dosuszyć, ale no przepiękny. A przede wszystkim czysty i zdrowy. Nie spodziewałem się, że takie coś jeszcze może być.
I taki śliczniutki, prawda? No to jeszcze powiedzmy tę nazwę. To jest...
Koźlak.
Tak. Koźlak tak popularnie na przykład nazywany. Tak. Ma też inne nazwy ze względu na kolor kapelusza. Jaki jest ten kolor?
Czerwoniutki.
Tak jest, czyli koźlarz czerwony, czy też koźlak czerwony, tak. Czerwony kozak też mawiają.
Ja, pani redaktor, tutaj między Wisznicami, ja byłem pod Laską z lat temu 10, pojechaliśmy z kolegą po materiał budowlany po drzewo i trawa była taka do kolan, ale w tej trawie było czerwono. Proszę mi wierzyć, nie opowiadam bzdur. Tam może zamiast się zająć tym drzewem, zajęliśmy się tymi koźlakami. Chyba około 60-70 sztuk, ale to był przepiękny, dosłownie jakby truskawecki rosły w tej trawie.
I rzeczywiście takie smaczne?
Wie pani, no tak, ja nie jestem, mówię, zwolennikiem grzybów. Lubię zbierać je, natomiast ludzie bardzo chwalą. Naprawdę bardzo chwalą tą odmianę, tak.
I muszę panu powiedzieć, że a propos tej suszy i tego, że no niestety, ale akurat nasz region, no tak omijają te deszcze, zwłaszcza podczas tegorocznych wakacji, począwszy nawet od tegorocznej wiosny, prawda? To widać nawet podróżując przez Polskę, kiedy na przykład dzieci krzyczą, patrząc z okien pociągu, o, oni mają kałuże. Prawda? To jest coś niesamowitego, no bo u nas tych kałuż to zupełnie, ale to zupełnie nie ma.
U nas, panie redaktorze, jeszcze powiem o jednym zdaniem, rzeka Zielawa, która naprawdę była fajna, teraz jest zarośnięta. Wygląda to jak jakiś kanał. No nie wiem, co z tym będzie, trudno mi powiedzieć, no jak się do tego odnieść, ale źle to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o wodę.
To prawda. Dzisiaj troszeczkę tej wody będziemy w regionie poszukiwać. Bardzo dziękuję, panie Mieczysławie, za tę historię, zwłaszcza z tym uklęknięciem przed grzybem i rozmową z nim. To naprawdę wzruszające, to czuć tę miłość państwa do przyrody. Dziękuję bardzo. Razem z nami także pan Andrzej, który też zjechał z wakacji do Lublina, podróżując po całej Polsce. I czy też, panie Andrzeju, ma pan takie obserwacje, że jednak u nas jest na tyle sucho, że nawet wtedy, kiedy wysiadamy z auta, czy z pociągu, zupełnie inaczej oddychamy. A inaczej to wygląda, czy w górach, którym to deszcz całkiem sporo ostatnio napadało, czy nawet nad Bałtyku brzegiem.
Panie redaktor, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No cóż, muszę troszeczkę tutaj jakby zaprzeczenie położyć na stole. My w czasie pobytu nad morzem, w górach, no, czy Kaszubach, powiedzmy, tam jeszcze byliśmy, czy Kielecczyźnie, bo tam penetrowaliśmy dokładnie teren Kielecczyzny. Susza, susza, susza. A więc Lublin tu nie był wyjątkiem. Tam, owszem, słyszałem o ostatnich wydarzeniach, bo tak to można określić. Jakieś gwałtowne opady, no chmury, bomby wodne i tak dalej, i tak dalej. Za naszych bytności nie było czegoś takiego. Także susza generalnie, no, ogarnęła kraj. Potem z wyjątkami nawet taki ulew, prawda, które, tak szczerze powiedziawszy, z tego, co hydrolog powiada, no, dają, ale niewiele dają, bo ta ziemia nie przyjmuje wilgoci, bo jest twardą skorupą. Nastąpi spływ do rzek i taki strumyczek jak Raba na przykład zamienia się nagle w rwący potok, dosłownie porywający wszystko, co po drodze. Także no, tak hydrologicznie jesteśmy w bardzo, bardzo nieciekawej sytuacji.
To prawda, pełna zgoda. Ja tutaj, mówiąc o tych kałużach, prawda, i o tym, że gdzieś jeszcze jednak mimo wszystko w Polsce pojawiały się deszcze, a na Roztoczu, a na Lubelszczyźnie nie, to chcę właśnie tutaj to zaznaczyć, tak, że mimo wszystko, nawet jeżeli udało nam się spędzić urlop w pełnym słońcu, bo też tak było i również w moim przypadku, to jednak gdzieniegdzie albo na przykład nocami chociaż pojawiały się te opady. Natomiast tutaj niekoniecznie i to powietrze nie zostało przeczyszczone, ani ta ziemia również. Pan także zbiera czerwone kozaki, koźlarze czerwone?
Panie doktor, ja bym jeszcze dodatkowo powiedział, że zbieram usiczaki, no, czerwoniaki, kraśniaki, czyli według pana Marka Snowarskiego, dziękuję za pomoc otrzymaną z radia książkową, no to okazuje się, że to jest ten sam czerwieniec, jak my to nazywamy, jeszcze jedno określenie.
O, proszę. Znaczy,
czerwieńce, tak, czerwieńce są fantastyczne. Są przede wszystkim, uwielbiają takie miejsca jak rowy gdzieś nad jakimiś takimi, no, ciekami wodnymi, no w ogóle mokre tereny, gdzie wystarczy połazić po kostki gdzieś tam w błocie i nagle okazuje się, że właśnie te szanowne czerwieńce tak pięknie wyrosły. Dlaczego? Bo raz, że ludzie nie dotarli tam, no bo troszeczkę bali się bucików zmoczyć, szczególnie jak się idzie w pół butach do lasu. Ale powiedzmy sobie, no jest wspaniałe grzyby, wspaniałe. Kapelusze pokrojone, no to przecież to jest taki smak, że ja to całkowicie popieram. Borowik cudowny, ale koźlarz jednak tutaj ten czerwony przebija. Jest zapachowo przede wszystkim bardzo, bardzo aromatyczny. Także fantastyczna rzecz.
No proszę.
Panie lektor, my powiedzmy sobie, mówię, zrobiliśmy przegląd w tych wakacjach. Od morza, prawda, przez Kaszuby zrobiliśmy, powiedzmy, przegląd, jak to tam Szczawnicy i okolicy, głębokiej okolicy. No i wreszcie, mówię, nawiedziliśmy Kielecczyznę, dawno zapomnianą, nieodwiedzaną, niezapomnianą. No i bardzo fajnie, tylko że grzyby to jest wszędzie, gdziekolwiek pytaliśmy. Gospodarze, którzy mieszkaliśmy na Kielecczyźnie, w Świętej Katarzynie, mają Puszczę Jodłową, jak to się mówi, pod noskiem. Pytamy, nie panie Andrzeju, nie w tym roku, czyli ten rok rzeczywiście, nie wiem jak się ma jabłoń do tego, ale grzyby mają się nijak do naszego posiadania.
A jeszcze pan Wiesław dodał do tych różnych zwyczajów związanych z grzybobraniem, że wtedy, kiedy mamy jagodny rok i jak są jagody, to też nie będzie grzybów. Że no gdzieś to jednak ta szala musi się tutaj wyrównywać, choć no nie wiem, nie powiedziałabym, żeby w tym roku aż tak dużo tych jagód rzeczywiście było zatrzęsienie. No generalnie były, to fakt, ale nie tak, żeby się nam tutaj, prawda, ścielały ogromnymi łanami i wszędzie po tyle, po ile byśmy sobie chociażby życzyli, a były też przecież i takie lata. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju.
To jest jedna rzecz jeszcze. W Hajnówce na przykład mamy przyjaciela, który no przesyła nam wiaderkami, nie, przepraszam, zdjęcia kurek w wiaderkach. No, nie już trafia, że tak powiem, zimna złość i mówię, piszę do niego, że jak przyjadę, to piwnica będzie biedna jego, a on przesyła dosłownie na dzień dzisiejszy zebrane 1,5 wiaderka, 2 wiaderka, ale kurki. To samo przyjaciele, notabene z którymi wędrowaliśmy w tym roku z Borów Tucholskich, też kurki. No jak tak dalej pójdzie, całe szczęście, że koguta nie ma, więc za dużo ich nie będzie. No, bo to złośliwe by było. Tak to wygląda.
Mogłyby się niesamowicie porozmnażać, to prawda. Wszystkiego dobrego. Bardzo mi miło, że państwo powrócili. Ja też się cieszę, że powróciłam, że jesteśmy już razem wspólnie i możemy sobie wędrować. No i zastanawiać się, czy jest jakaś ta mapa grzybowa w naszym regionie. Czy jeszcze jej nie ma i czy znajdzie się tam właśnie ów czerwieniec. Ależ dużo tych nazw pan Andrzej nam tutaj podał.
Przesmaczny. Nawet śmiem twierdzić, że czerwony kozak jest smaczniejszy od prawdziwka.
No proszę, jeżeli już nasza ekspertka, nasza rozmówczyni z terenu Nadleśnictwa Chełm potwierdza, że chodziło właśnie o czerwonego kozaka, czy też o tego sławnego koźlarza czerwonego. Niektórzy z państwa tutaj nam jeszcze dopisują, że to jest taki bardzo flagowy polski grzyb, no bo skoro biała nóżka, prawda, czerwony kapelusz, no to gdzieś nam tutaj te barwy również się układają. I jeszcze kilka ludowych zwyczajów związanych z grzybami i chyba one rzeczywiście przez lata się sprawdzają. Pan Wiesław nam podsyła. Otóż, drodzy państwo, zbieramy grzyby najwcześniej rano, bo po prostu one rosną rano, no i wtedy generalnie są. Grzyby rosną po deszczu, ale po burzach nie. Wtedy, kiedy są jagody, o czym mówiliśmy, to nie będzie grzybów i jabłka podobnie. Po świętej Jadwidze idziemy z koszem po rydze. To już takie przysłowie powiedzenie. Na podgrzybki najlepiej tam, gdzie dużo mchu i gnijących pniaków. Pod osikami spotykamy koźlarza czerwonego, naszego zagadkowego, smacznego. Chodzi wrzesień po rosie, zbieram grzyby po wrzosie. Gdy w lesie pojawiają się czerwone muchomory, to będą też i prawdziwki. Więc chyba trzeba oczy wypatrywać najpierw za czerwonymi muchomorami, oczywiście także za tymi koźlarzami, czerwoniakami, czy jakkolwiek ich tam nie nazwiemy, czerwonymi kozakami, no to wtedy też trafimy i na prawdziwki. Dzień dobry, pani Marianno. Są u pani grzyby w lasach?
Panie redaktor, nie ma w trakcie spaceru właśnie po lesie, ale przy leśnej właśnie dróżce spotkałam trzy te borowiki piaskowe. Nic więcej, na razie nie ma. Poza tym to były takie upały, że tam bardzo rzadko się przemieszczałam gdzieś dalej w lesie, bo to nie było możliwości. Ale, pani redaktor, niecodzienny widok podczas burzy, to była tak godzina może druga, między drugą a trzecią w nocy, widziałam na sklepieniu tutaj niebieskim, od razu w pobliżu mojego domu, na posesji sąsiada, ale oczywiście na przestrzeni kulisty piorun. Najpierw była to kula czerwona. Potem ta kula czerwona, to było tak wirowało w powietrzu. Potem ta kula czerwona przemieniła się w taką kulę złocistą i też to wirowało w powietrzu. Ja się bałam, bo to był widok naprawdę no, niecodzienny. Jak ja żyję już tyle lat na świecie, po raz pierwszy takie coś widziałam. I weszłam do mieszkania, mówię, będę oglądała przez okno z kuchni. No niestety nie widzę. Wyszłam jeszcze raz, już tej kuli nie było. I w pobliżu bardzo było silne wyładowanie atmosferyczne. Silne uderzenie było pioruna gdzieś. Także dla mnie to było naprawdę widok taki naprawdę ciekawy, ale jednocześnie się trochę bałam. Jeszcze jedna sprawa. Widziałam też w pobliżu mojego domu, na pobliskim polu, pole, które połączone z łąką, z takimi nieużytkami, też sejmik bociani. Z rana pojawiło się ich może tak 60-80. Po południu było już może ponad 200 tych boćków. Także tutaj sobie żerowały jeszcze, bo poprzedniego dnia rolnik posiał jakiś poplon na to pole. One tam sobie jeszcze wędrowały, zbierały się i takim późnym popołudniem odleciały te boćki. Także takie są zjawiska. Podczas wędrówki też po lesie z moją córką, z wnuczką spotkałyśmy pana myśliwego z koła łowieckiego. No, porozmawialiśmy, no i oznajmiłam, że tutaj w naszym terenie, ale taki spory rewir, jest 27 wilków. Gdzieś w pobliżu naszego miejsca zamieszkania w lesie jest, co myśliwi policzyli, że są dwa wilki. Także ciekawe rzeczy się dzieją w Polsce, na świecie, no i w naszym otoczeniu. Także mówię, ciekawe rzeczy. No też udało mi się po raz pierwszy w tym roku spotkać stado kuropatw. Po prostu nie ma kuropatw, ale to było dla mnie też bardzo takie no, ciekawe widowisko i bardzo się ucieszyłam, że jednak te kuropatwy jeszcze przetrwały i może się jeszcze odrodzą. Także lato jest piękne, bardzo dużo jest ziół, zieleni, las jest przepiękny. W lesie jest tak dużo jeszcze takich po prostu przepięknych, tych takich różnych tworów drzewnych, że nawet wewnątrz wierzby spotkałyśmy z moją wnuczką, z moją córką brzozę, która wewnątrz wierzby, która takie ma już to wnętrze jakieś takie zniszczone, rośnie już wysoka brzoza. I przepiękne różne twory drzewne można spotkać tych drzew w lesie. Także no, słychać już te odgłosy dzięciołów. No na razie widzę, że tutaj w pobliżu rośnie czeremka amerykańska, więc już te owoce dojrzewają. Przylatują już szpaki, które się tymi jagodami, tymi owocami żywią. Także naprawdę warto jest być w terenie, obserwować przyrodę. Także jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pięknie, pani redaktor. Także tyle zjawisk różnych można dostrzec i to naprawdę pozytywnie wpływa na psychikę człowieka, na to, żeby się odstresować, żeby być zdrowszym. Także ja często teraz już będzie prawdopodobnie chłodniej, także może się i te grzyby pojawią, bo oczywiście te zlewy były, ale te deszcze były tak intensywne, że ta woda szybko spłynęła i nie ma, żeby tak były ta gleba nasiąknięta tą wodą, to te grzyby byłyby po prostu, no na pewno by wyrosły, no ale miejmy nadzieję, że jeszcze wyrosną, że będą. Bo ja też uwielbiam zbieranie grzybów.
Wierzymy. Pani Marianno, niesamowite obserwacje. Około 200 sztuk boćków. Koniecznie musi nam pani podać mniej więcej namiary. Kiedy to było, czyli czas
to
i miejsce?
Pani redaktor, to było 17 sierpnia. Troszeczkę to było oddalone, bo przyszła moja córka, a to mam takie nawet słaby ten telefon, jeżeli chodzi o tworzenie, jeżeli chodzi o
zdjęcie. Ale nawet nie chodzi o zdjęcie, pani Marianno. No. Chodzi bardziej o te dane statystyczne, o które najczęściej apeluje profesor Grzywaczewski, czyli czas, miejsce i ta przybliżona ilość. To jest dla ornitologa szalenie ważne. Ja też, kiedy właśnie w tych okolicach tego terminu, który pani powiedziała, 17 dzień sierpnia, wyjeżdżałam z samego Bałtyku i wtedy, kiedy mijaliśmy Karwieńskie Błota, czyli tam, gdzie te rozległe łąki, no to też całkiem spora ilość, ale nie aż 200 sztuk tych bodźków. Także tutaj zazdroszczę takiego sejmiku.
Ale jeszcze, pani redaktor, może dwa dni przed, może to był 15-16 sierpnia, więc te bociany siadały na dachach pobliskich domów, tutaj na hali sportowej i myśmy nawet to już wieczorem, w nocy te boćki stały na sąsiednim tutaj w domu na dachu, były dwa tutaj na hali, chyba ze cztery i wokół te bociany się jak gdyby tutaj zbierały, a potem już one coraz więcej ich tutaj przylatywało i mówię, że z rana było ich tak może 60-80, ale po południu to już była naprawdę około 200. Trudno było zliczyć, ale to było ich...
Niesamowity widok. Bardzo dziękuję za tę historię, pani Marianno. Niestety zbliża się godzina 8, musimy kończyć, a ja tylko jeszcze państwu powiem tak na uszko, że również widziałam takie super zjawisko, kiedy to bodźki po dosłownie 2 i 3 siedziały na słupach wysokiego napięcia i na lampach i tam też odpoczywały.